władza i panowanie nad człowiekiem. Dają poczucie wszechmocy, kontrolę, możliwość budowania własnej wielkości kosztem innych. To nie ja, ale inni muszą mi się kłaniać. Szukanie za wszelką cenę przywilejów, tytułów, wyróżnień, zaszczytnych znajomości, urzędów, pogarda ludźmi z powodu ich niskiej pozycji społecznej, zabieganie o sukces, pieniądze, gwiazdorstwo, pokusa władzy, dominacji jest głęboko wpisana w naszą psychikę. Może się wydawać, że skoro nie zajmujemy wysokiego stanowiska, czy żyjemy skromnie, to jesteśmy od niej wolni. Nic bardziej mylnego. Mogę zabiegać o niezdrowe panowanie nad innymi w swoim domu, rodzinie, małżeństwie, miejscu pracy. Mogę piąć się w górę po kolejnych szczeblach kariery, korzystając z mało etycznych metod. Mogę bardzo wiele, a nawet wszystko, jeśli tylko oddam pokłon. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Wówczas diabeł wyprowadził Jezusa w górę. Pokazał mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do niego: Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje. Lecz Jezus mu odrzekł: Napisane jest, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Demon składa Jezusowi niezwykle kuszącą propozycję. Obiecuje mu nieograniczone możliwości w zamian za jedną rzecz – pokłon oddany szatanowi. Co za bezczelność! Zły duch przedstawia Boży świat jako swoją własność. Nie mając swojego mienia, gdyż wszystko jest Bożym dziełem, dokonuje uzurpatorskiego zawłaszczenia i zdaje się rozporządzać tym, co należy do Boga. Przed takim wyborem zostajemy postawieni bardzo często. Z jednej strony Bóg, który od człowieka wierzącego oczekuje wyłączności. Nie będziesz miał innego Boga poza mną, słyszymy w pierwszym przykazaniu. I co za tym idzie, oddając pokłon Bogu, budujemy Jego królestwo, w którym panuje pokój i sprawiedliwość. Ale z drugiej strony szatan nieustannie składa nam propozycję wznoszenia swojego królestwa, wielkiego bogactwa i przepychu, tylko niestety, jak się dopiero później okazuje, jest to imperium kłamstwa, zniszczenia i upadku człowieka. Rozważając mękę Jezusa, chcemy przyjrzeć się naszym wyborom, konsekwencjom, jakie za nimi idą. Po której stronie jesteśmy? Kogo wybierzemy? Z Ewangelii według świętego Mateusza. A był zwyczaj, że na każde święto namiestnik uwalniał jednego więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś wtedy więźnia imieniem Barabasz. Gdy się więc zebrali, spytał ich Piłat: Którego chcecie, żebym wam uwolnił, Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem? Wiedział bowiem, że przez zawiść go wydali. Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby prosiły o Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. Pytał ich namiestnik: Którego z tych dwóch chcecie, żebym wam uwolnił? Odpowiedzieli: Barabasza. Rzekł do nich Piłat: Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? Zawołali wszyscy: Na krzyż z nim. Namiestnik odpowiedział: Cóż właściwie złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: Na krzyż z nim. Piłat, widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: Nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego, to wasza rzecz. A cały lud zawołał: Krew jego na nas i na nasze dzieci. Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Piłat, będąc przekonanym o całkowitej niewinności Jezusa oraz widząc zajadłość, z jaką arcykapłani i zebrani tłum chcą zlikwidować Chrystusa, proponuje pewien wybór, licząc po cichu na właściwe rozstrzygnięcie i uwolnienie Syna Bożego. Jezus i Barabasz. Tylko jeden z nich zostanie uwolniony. Wybór jest nieprzypadkowy. Naprzeciw siebie znalazły się dwie postacie mesjańskie i dwie formy mesjanizmu. Sięgając do pism Orygenesa, komentatora Pisma Świętego z początków chrześcijaństwa, dowiadujemy się od niego, że w wielu rękopisach Ewangelii imię Barabasz było poprzedzone jeszcze jednym, mianowicie imieniem Jezus. Jezus Barabasz. Wygląda to tak, jakby był sobowtórem Jezusa Chrystusa. Sobowtórem, który na inny sposób wysuwa te same roszczenia. Zatem alternatywa, przed jaką zostaje postawiony zebrany u Piłata tłum, to wybór między Mesjaszem, który toczy walkę, przyobiecuje wolność i własne królestwo, i Chrystusem, skłaniającym do utraty samego siebie jako drogi prowadzącej do prawdziwego życia. W ekumenicznym przekładzie francuskiej Biblii tak zostało przetłumaczone pytanie Piłata, pytanie, nad którym chcemy się głębiej zastanowić. Kogo chcecie, abym wam wypuścił? Jezusa Barabasza czy Jezusa zwanego Chrystusem? Zanim pójdziemy dalej, warto najpierw krótko wyjaśnić, czym jest ów mesjanizm, przed wyborem którego zostajemy dziś i my postawieni. Mesjanizm opiera się na pewnych oczekiwaniach, jakie możemy posiadać wobec Boga, człowieka czy grupy, oraz pewności tego, że gdy zaufamy, wybierzemy, zostaną one wypełnione. Kim więc był Barabasz i jaką wizję mesjanizmu nam proponuje? Czy jest ona na tyle atrakcyjna i wartościowa, by wybrać ją zamiast Jezusa Chrystusa? Czytając fragmenty Ewangelii charakteryzujące Barabasza, dowiadujemy się, że był znacznym więźniem, rozbójnikiem, bojownikiem ruchu oporu, brał udział w powstaniu, został oskarżony o dokonanie zabójstwa. Ten krótki opis niechlubnych dokonań Barabasza objawia ów mesjanizm, jaki kryje się za jego osobą. To przede wszystkim stawianie na konkret, na to, co uchwytne, na przemoc, gdzie nie ma miejsca na pochodzące od Boga miłość i prawdę. Benedykt XVI, komentując scenę z pretorium Piłata, sugeruje, że wybór Barabasza to niezwykle inteligentnie i przebiegle zaproponowane adorowanie diabła. Jakże często da się słyszeć także i dzisiaj, trzeba opowiedzieć się za tym, co rozumne, a nie opierać się na ułudzie wiary. Świat należy zaplanować od początku do końca, a nie pytać Boga o jego wolę. Bóg może mieć swoje miejsce jako sprawa prywatna, ale bez możliwości wtrącania się. Sołowiow przypisuje Antychrystowi książkę zatytułowaną Otwarta droga do pokoju i dobrobytu świata, która stanie się nową Biblią ubóstwiającą dobrobyt, rozum i samego człowieka. Wybór Barabasza to chęć budowania królestwa ludzkiego, a co za tym idzie, również zbawienia człowieka. Jednak Barabasz i jego poplecznicy, którzy twierdzą, że mogą zbawić świat, tak naprawdę ulegli kłamstwu szatana, oddali mu pokłon i jemu oddają świat. To fałszywi mesjasze, którzy obiecując wiele, doprowadzają życie człowieka i świata do całkowitej ruiny. Historia, choćby ta współczesna, daje nam wiele przykładów. W jednym z artykułów ojciec Jacek Sali napisał: w swoim czasie Niemcy uwierzyli w takiego Mesjasza, pod którego sztandarami wołali bluźnierczo Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer, przedrzeźniając słowa apostoła Pawła: jeden jest Pan, jedna wiara i jeden chrzest. Starsi z nas pamiętają czasy czterech fałszywych ewangelistów, których ideologia niestety nie umarła wraz z nimi, takich jak Marx, Engels, Lenin, Stalin, kiedy to ludzie oddawali pokłon bożkowi mającemu przemienić ziemię w raj niekończącej się szczęśliwości. Dzisiaj wielu klęka przed Barabaszem konsumizmu, który ma moc pozbawić nas jakichkolwiek tęsknot za życiem wiecznym. Wielkim kultem cieszy się również absolutna wolność, przede wszystkim wolność od Bożych przykazań. Nie Jezusa, lecz Barabasza, nie Boga, lecz człowieka. Pamiętajmy jednak, że fałszywi Mesjasze przemijają, natomiast Jezus Chrystus jest wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. Kiedy stajemy w pretorium Piłata, warto przyjrzeć się także postawie obecnego tam tłumu. Arcykapłani skazali Jezusa na śmierć, kierowani przeszczepioną wprost z serca szatana zawiścią i zazdrością. Byli nastawieni wyłącznie na niszczenie. Manipulując tłumem, wykorzystują opinię publiczną do wydania sprawiedliwego Jezusa na ukrzyżowanie. Urabianie opinii publicznej to kolejny mechanizm działania zła. Ta opinia posiada potężną siłę i niestety, ale niszczy wielu wartościowych ludzi. Czyni to, czego zapragnie, nie zważając na stojące przed nią zapory prawa. Podobnie jak Piłat, każda władza zna siłę mas i musi się z nią liczyć. Niespełnienie żądań tłumów może zakończyć się tragedią dla społeczeństwa. Obecnie, podobnie jak Piłat, kapitulujemy przed opinią publiczną, bądź jak tłum w pretorium, stajemy się jego częścią niszczącą wielkie i wspaniałe wartości oraz największe świętości. Dzieje się tak dlatego, że, jak pisał Gustave Le Bon, w tłumie ludzie tracą zdolność racjonalnego myślenia i odpowiedniego działania. Jest to zjawisko tym bardziej niebezpieczne, gdyż robi się dziś bardzo wiele, by prawdę oddać na służbę kłamstwu. Wielu ludziom trudniej wtedy rozpoznać, że ten świat jest Boży, kiedy to właśnie większość staje się jedynym źródłem prawa, a statystyka prawodawcą. Niemiecki filozof Arthur Schopenhauer stwierdził, że w tłumie człowiek mądry jest jak posiadacz jedynego dobrego zegarka w mieście, gdy wszystkie zegary źle chodzą. Dobry zegarek na nic się wówczas przyda, gdyż to nie on wyznacza normę czasu. Gdybyśmy dzisiaj mieli dokonać wyboru, czy Jezus z Nazaretu, syn Maryi, miałby jakąś szansę? Czy stojąc w pretorium Piłata, miałbym w sobie na tyle siły, by na całe gardło krzyczeć "Uwolnij Jezusa"? Czy może dostosowałbym się do melodii tłumu nie tego, lecz Barabasza? Szatan ukazuje wszystkie królestwa ziemi z całym ich przepychem i oferuje panowanie nad światem. Jezus po swoim zmartwychwstaniu mówi: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Bóg ma władzę w całości, Jego jest ziemia i niebo. Bez nieba ziemska władza zawsze pozostaje bardzo krucha. Królestwo Chrystusa jest inne niż królestwo tej ziemi i ich przepych ukazywany przez szatana. Królestwo Chrystusa zakłada krzyż, ale dzięki niemu staje się królestwem prawdy i życia, królestwem świętości i łaski, królestwem sprawiedliwości, miłości i pokoju.